Zapraszamy już na audycję Szukając Słowa Bożego. Dzisiejszą audycję będą tworzyli księża profesorowie, ksiądz profesor dr habilitowany Paweł Podeszwa, wykładowca na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, także moderator dzieła biblijnego imieniem Jana Pawła II w Gnieźnie. Bardzo serdecznie witamy księdza profesora.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Oraz ksiądz dr Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, wykładowca w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Także gorąco witamy.
Szczęść Boże, witam Szczęść Boże. Serdecznie.
A będziemy rozważać Słowo Boże na trzecią niedzielę Adwentu, niedziela Gaudete, cykl C, niedzielny, to jest 13 grudnia 2015 rok i za chwilę już pierwsze czytania, ale na początku modlitwa przed czytaniem Pisma Świętego i także pieśń do Ducha Świętego. Prosimy bardzo.
Maryjo, Matko Zawierzenia i Kontemplacji, Ty zachowałaś w swoim sercu słowa, postawy i gesty Jezusa. Rozważałaś je. Przyjmowałeś z pokorą i odwagą w swoim życiu. Pomóż nam czytać, medytować i kontemplować Słowo Boże, aby poruszało nas do głębi. Uproś nam zdolność odkrywania przemieniającej potęgi Pisma Świętego, w którym zmartwychwstały Chrystus żyje w mocy Ducha Świętego. Objawia się każdemu z nas, otwierając najtajniejsze drzwi naszych serc, wchodząc w najskrytsze zakamarki naszej świadomości, napełniając nas wolnością, pogodą Ducha, cichością i pokojem. Duchu Święty Boże, oświeć nas Słowem. Spraw, abyśmy brali je poważnie i we wszystkich naszych doświadczeniach byli otwarci na to, co ono objawia. Byśmy Mu zaufali w naszym życiu i pozwolili Mu działać w nas według bogactwa Jego potęgi. Amen.
Czytanie z księgi proroka Sofoniasza. Wyśpiewuj, córo syjońska, podnieś radosny okrzyk Izraelu. Ciesz się i wesel z całego serca, córo Jeruzalem. Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela. Król Izraela, Pan, jest pośród ciebie. Nie będziesz już bała się złego. Owego dnia powiedzą Jerozolimie, nie bój się, Syjonie, niech nie słabną twe ręce. Pan twój Bóg jest pośród ciebie, mocarz, On zbawi, uniesie się weselem nad Tobą, odnowi swą miłość, wzniesie okrzyk radości, jak w dniu uroczystego święta.
Żeby zrozumieć przesłanie proroków, bardzo ważne jest umiejscowienie życia proroka w kontekście historycznym, w kontekście społecznym. Księga proroka Sofoniasza powstaje w bardzo ciekawych okolicznościach. Jesteśmy w VII wieku przed Chrystusem, dokładnie około 630 roku. To jest moment w historii, kiedy państwo północne Izraela, bo Izrael jest podzielony na dwie części. Państwo północne od niemal 100 lat jest prowincją asyryjską, tak można powiedzieć, a Królestwo Południowe, Królestwo Judy razem z Jerozolimą egzystuje na zasadzie wasala Asyrii. To jest czas ogromnej potęgi i militarnej, i gospodarczej Asyrii, ale potęgi państwo, potęgi światowe, imperia mają to do siebie, że dosyć szybko upadają. Zazwyczaj źródłem upadku jest grzech, odstępstwo od prawdy. I podobnie dzieje się z Asyrią, która w połowie VII wieku przed Chrystusem odczuwa bardzo wyraźnie słabość, słabość systemu, słabość życia. Zarysowuje się, i to bardzo realnie, groźba upadku imperium. A jednocześnie jest to czas, gdy w Jerozolimie bardzo mocno dostrzega się odstępstwo narodu wybranego, narodu przymierza, od Boga. I widać to na różnych płaszczyznach życia. Zresztą jest to już efekt bardzo długiego procesu, od IX wieku przez VIII wiek echa tego procesu słyszymy w proroctwach chociażby proroka Amosa, proroka Ozeasza. Widać w Izraelu coraz większą niesprawiedliwość rządzących, wielki podział, rozwarstwienie społeczeństwa. Widać, że pojawiają się fałszywi prorocy, którzy sprzeniewierzają się prawdzie, którzy wygłaszają proroctwa ze względów materialnych. Coraz mocniej zaznacza się też upadek kapłanów, służby świątynnej. I to wszystko buduje, tworzy bardzo ponury obraz rzeczywistości, w której przyszło żyć wybranym przez Boga ludziom i oczekiwać przez nich spełnienia się obietnicy, którą Bóg wypowiedział do człowieka już w raju, a później przez usta proroków, począwszy od proroka Natana, który zwiastował królowi Dawidowi przyjście Mesjasza, Zbawiciela, a potem przez innych proroków, zwłaszcza przez proroka Izajasza. A więc lud wybrany żyje w takim czasie, kiedy bardzo trudno mu oczekiwać na to, że szybko spełnią się zapowiedzi Boga, zwłaszcza właśnie protoewangelia dana pierwszym rodzicom w raju. I właśnie pośrodku takiej sytuacji, sytuacji, którą możemy określić obrazowo, że jest to mrok, jest to ciemność, ucisk, to wszystko, w tym wszystkim uczestniczy lud, który żyje w Jerozolimie, i w tej sytuacji Bóg ustami proroka Sofoniasza ogłasza, że oto chce zainterweniować, zaingerować bardzo mocno w historię, chce spełniać wiernie swój plan. I słyszymy to niezwykle mocne wezwanie Sofoniasza. Pan jest pośród ciebie. Pan jest pośrodku ciebie, Jerozolimo. Bardzo szybko spełniają się więc słowa, które Bóg powiedział kilkadziesiąt lat wcześniej, zapowiedział przez proroka Izajasza, zwiastując, że chce dać ludowi znak Emmanuela, Boga, który będzie bardzo blisko ludu, pośrodku ludu. Pan jest pośród ciebie, Jerozolimo, Syjonie. Te słowa proroka są prawdziwą Ewangelią. Jeszcze kilka wieków wcześniej, kiedy czytamy Stary Testament, to zauważamy z łatwością te teksty, że podczas chociażby wyjścia z Egiptu Pan Bóg nie chciał stanąć pośrodku ludu o twardym karku, ludu krnąbrnego, nieposłusznego, tego, który sprzeniewierzał się Bogu raz za razem, a zwłaszcza wtedy, kiedy postanowił oddawać cześć posągowi odlanemu z metalu. Obecność Boga obok grzesznego człowieka oznaczała dla niego śmierć. I w tym kontekście wejście, zapowiedź wejścia Boga w sam środek historii grzesznego człowieka, grzesznej Jerozolimy, w sam środek zepsutego miasta, mogła napawać lękiem i drżeniem. Z pewnością ci, którzy słuchali proroctw Sofoniasza, zastanawiali się, któż się ostoi na widok takiego Boga? Kto może ocaleć przed obecnością świętego Boga? Ale Bóg, jak mówi Sofoniasz, chce stanąć pośrodku swego ludu nie jako sędzia, sędzia, który każe występki, ale jako obrońca i mówi: nie będziesz się bała, Jerozolimo, złego. A więc to zło, ten grzech, który doprowadził cię na krawędź niewiary, który sprowadził cię na to miejsce, gdzie odstąpiłaś od przymierza, ten grzech, który szantażuje ciebie, ponieważ żyjesz w lęku przed utratą życia, chcesz zachować swoje życie i wydaje ci się, że drogą do zachowania życia jest kompromis ze złem, kompromis z grzechem, ten zły straci swą moc wtedy, kiedy zobaczy mnie, prawdziwego mocarza. Więc Bóg zapowiada niezwykłą interwencję w dzieje narodu wybranego, ludu przymierza. Bo Bóg jest, tak się objawia przez Sofoniasza, on jest prawdziwym wojownikiem, jest mocarzem. Mocarzem, który ma moc ułaskawić ze sprawiedliwych, co prawda, wyroków, ale niekorzystnych, jeśli chodzi o historię ludu wybranego. Jest to mocarz, który potrafi jednym gestem, jednym słowem odsunąć poza horyzont nieprzyjaciół ludu wybranego. Patrzymy, słuchając proroctwa Sofoniasza, na Boga, który chce uczestniczyć w historii człowieka, niezależnie od tego, jaki ona ma wymiar w danym momencie. Historia Jerozolimy była historią obecności Boga pośrodku dziejów bardzo dramatycznych, dziejów, w których człowiek odstąpił od przymierza, sprzeniewierzył się prawdzie, a jednak Bóg nie zostawił swojego ludu.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność. Pan jest blisko. O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.
Drugie czytanie liturgii niedzielnej to fragment zaczerpnięty z listu apostoła Pawła do Filipian. Wydaje się rzeczą oczywistą, że w kontekście proroctwa Sofoniasza, o którym przed chwilą słyszeliśmy, te słowa apostoła bardzo dobrze pasują, korespondują z tym właśnie proroctwem starotestamentalnym. Paweł prawdopodobnie pisze ten list, będąc też w szczególnej sytuacji swojego życia, bo jest w więzieniu, prawdopodobnie w Efezie, i można powiedzieć, przeżywa zatem czas próby, czas trudny, czas, w którym mógłby sobie stawiać różnego rodzaju pytania. W jego sercu mogły rodzić by się różnego rodzaju wątpliwości. Już sam fakt, że znajduje się w więzieniu, stanowi pewną sytuację dla niego trudną. Można by powiedzieć, sytuację, która jest nie do pozazdroszczenia, bo więzienie to jest głód, to jest niewygoda, to jest często nieciekawe towarzystwo, to jest także doświadczanie złości i nienawiści ludzkiej. I pośrodku tego wszystkiego, tego szczególnego doświadczenia, Paweł wzywa nas do radości i pokoju. To wezwanie apostoła może wydawać się dość szokujące, niezwykłe. I wyjaśnienie znajdujemy tylko jeden. Tą postawę apostoła można wytłumaczyć tylko w jeden sposób. Tak zachowuje się człowiek, w którego wnętrzu mieszka Bóg. Co to znaczy mieszka Bóg? To znaczy, który jest zjednoczony z Bogiem, który jest zespolony w nadziei z Jezusem Chrystusem. Tylko ten, kto potrafi korzystać z mocy Boga, nigdy w życiu nie przeżywa zagrożenia ani braku nadziei. Paweł poznał Jezusa Chrystusa, umiłował Jezusa Chrystusa, przylgnął do Niego całkowicie, zawierzył Mu swoje życie. To przylgnięcie do Jezusa oznaczało, i Paweł doskonale o tym wie, także gotowość przyjęcia całej tajemnicy Jezusa. A tajemnica Jezusa to jest także Jego śmierć. Ale śmierć, która nie jest końcem, która nie jest porażką ostatecznie, chociaż może taka się wydawać dla tych, którzy patrzą z boku, ale jest bramą, która prowadzi do życia. Tylko ten właśnie, zjednoczony z Chrystusem, który jest gotowy z Nim umierać, wchodzić w tę rzeczywistość śmierci, oczywiście śmierci zwyciężonej ostatecznie przez światło i moc zmartwychwstania, otrzymuje zdolność do życia bez lęku. Pamiętamy słowa świętego Pawła, które również robią wielkie wrażenie, zapisane w liście do Rzymian, gdzie Paweł pyta się uczniów Jezusa, któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk, prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane, z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. To jest rozdział 8 listu do Rzymian, wersety 35-37. Paweł wzywa nas do radości. Radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Konkretne polecenia, imperatywy. Radość jest zatem owocem widzenia czy doświadczania Boga obecnego w historii. Boga, który jest w historii, to znaczy jest Bogiem działającym. To nie jest jakaś obecność, tak abyśmy powiedzieli, pasywna, statyczna. On tę historię kształtuje, on tę historię prowadzi. Radość jest zatem konkretnym, wymiernym owocem naszej wiary. I dzisiejsze czytania, i proroctwo Sofoniasza, i ten fragment listu apostoła Pawła do Filipian są swoistego rodzaju testem dla nas. My także, możemy powiedzieć jak apostoł Paweł, w pewnym sensie żyjemy pod presją świata, także w uciskach z powodu Chrystusa. Jest to dla nas zatem test wiary. Jeśli każdego dnia korzystam z wiary, żyję wiarą, to znaczy kształtuję swoje życie w oparciu o tę wiarę, czy buduję swoje życie na fundamencie tej wiary, jeśli wiara jest we mnie przyczyną czy motywem zupełnego innego widzenia świata i postrzegania własnej historii, to jest rzeczą oczywistą, że niezależnie od tego, w jakim się znajdę ucisku, gdzie przychodzi mi przeżywać moją egzystencję, a więc gdzie przychodzi mi pracować, uczyć się, przeżywać moje życie i wyznawać wiarę, to będzie we mnie radość i pokój. Dlaczego? Bo przecież cokolwiek by się działo, ja i tak jestem w rękach Boga żyjącego. Jestem właśnie zanurzony w Chrystusie, w Jego miłości. W tej miłości, od której nic, jak mówi Paweł, utrapienie, ucisk, prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo czy miecz nie jest w mocy nas odłączyć. Nikt i nic nie może nas odłączyć od miłości Chrystusowej, od tej miłości, w imię której Chrystus obiecuje nam, że nasz grób, że będzie ostatecznie pusty. To znaczy, że i nasza śmierć, i nasze umieranie jest przechodzeniem, jest bramą do życia, które zmienia się, ale się nie kończy.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pytały go tłumy, cóż więc mamy czynić? On im odpowiadał, kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, kto nie ma, a kto ma żywność, niech tak samo czyni. Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest i pytali go, nauczycielu, co mamy czynić? On im odpowiadał, nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono. Pytali go też i żołnierze, a my co mamy czynić? On im odpowiadał, nad nikim się nie znęcajcie, nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach, co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich. Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego młotu. Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. Thank you.
przed Ewangelią słuchamy jeszcze aklamacji zaczerpniętej z księgi proroka Izajasza. Duch Pański nade mną posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim. Cóż to za dobra nowina, można by się pytać, słuchając później Ewangelii o Janie Chrzcicielu i o tym jego wezwaniu do rozdawania własnych rzeczy. Przecież dobra nowina raczej nie powinna kojarzyć się ze stratą, raczej z jakimś zyskiem. Cóż za dobrą nowinę głosi Jan Chrzciciel, przepowiada Jan Chrzciciel na pustyni, gdzieś w okolicach Jordanu. Warto już na samym początku rozważania słów Ewangelii zwrócić uwagę właśnie na ten fakt, że przepowiadanie Jana Chrzciciela jest bardzo specyficzne. Jan Chrzciciel nie stosuje jakiegoś taniego populizmu. On też nie wzywa do przeprowadzenia jakiejś taniej akcji charytatywnej. Głosiłby, kto ma dwie suknie, niech jedną odda, kto ma żywność, niech też rozdaje. Święty Jan Chrzciciel posługuje się tymi obrazami, żeby rzeczywiście ogłosić w ich kontekście prawdziwą, jedyną, dobrą nowinę. Otóż postawa Jana Chrzciciela, świętego Jana Chrzciciela, to jest postawa wytrawnego wartownika, człowieka adwentu, czuwającego, człowieka, który jest bardzo uważny na to, co się dzieje wokół niego, a jednocześnie jest to człowiek, który ma otwarte uszy i słyszy głos Boga. Pośrodku różnego rodzaju szumu, on potrafi usłyszeć głos Boga. I Jan Chrzciciel swoim postępowaniem i swoim przepowiadaniem głosi bardzo ważną prawdę. Oto ten, który według obietnicy Boga ma człowieka wyprowadzić z wygnania. To jest wygnanie będące skutkiem grzechu ludzkiego, grzechu człowieka. Oto ten, który obiecał, że wyprowadzi nas z wygnania, stanie pośrodku nas, jak słyszeliśmy w proroctwie Sofoniasza. Oto ten Bóg jest tuż za progiem naszego domu, jest tuż obok nas, nadchodzi. A ponieważ chwila wyjścia jest tak bliska, dlatego nie trzeba się o nic zbytnio troszczyć. Wystarczy w życiu poprzestać na tym, co konieczne do przeżycia dzisiaj. Jeśli człowiek się martwi na wyrost o różne rzeczy, bardzo często popada jednocześnie w różne zniewolenia. Święty Jan Chrzciciel mówi, oto za moment pojawi się ten, który jest najważniejszy w historii i w życiu każdego człowieka. Warto wobec tej obecności Boga odsunąć na bok wszystkie inne sprawy i wszystkie inne rzeczy, być wolnym, żeby móc się, dać się wciągnąć Bogu w tę historię Jego obecności, w historię zbawienia. Warto spojrzeć szerzej na kontekst przepowiadania Jana Chrzciciela. To jest czas, można tak powiedzieć, kolejnej niewoli Izraela. Izrael jest pod zwierzchnictwem Cesarstwa Rzymskiego. Ono jeszcze w tym czasie przepowiadania Jana Chrzciciela było dosyć dobrze zorganizowane i właściwie nic nie wskazywało, by ktokolwiek mógł naruszyć struktury, system stworzony przez Rzym. Nawet kiedy czytamy Ewangelię Mateusza, Ewangelię dzieciństwa, to możemy mieć takie wrażenie, że Rzymianie nawet kontrolowali nadejście, przyjście Mesjasza. Dowodem tego są pytania skierowane przez Heroda do mędrców ze wschodu, tych, którzy udają się do Betlejem. Rzymskim władcom wydawało się, że kontrolują wszystko, nawet ludzkie myśli. Ale jedno albo jeden wymykał im się spod kontroli, a więc Pan Bóg. Nie potrafili skrępować Boga. Nie potrafili zamknąć Bogu dostępu do ludzkich serc, do ludzkich ludzkiej historii, bo Bóg nie pozwala się zamknąć w żadnych ludzkich strukturach, w żadnych planach strategicznych, nawet najlepszych partii politycznych. Pan Bóg nie da się zamknąć w wymysłach ludzkiej wyobraźni. I również tym razem przyjdzie pomimo drzwi zamkniętych. To właśnie głosi prorok na pustyni, Jan Chrzciciel. Bóg jest tuż za progiem. Niezależnie od tej sytuacji, w której znalazł się po raz kolejny Izrael, Bóg chce wkroczyć w jego historię. Ale żeby wyruszyć za nim, trzeba być wolnym. I tę prawdę nad Jordanem ogłasza Jan Chrzciciel. Jeszcze chwila, a historia zamieni się w czas spełnienia się obietnic Boga, obietnic przekazanych ustami proroków. Jeszcze moment, a otworzy się perspektywa nowego życia. Potrzeba jednak wobec tej dobrej nowiny, to jest właśnie prawdziwa dobra nowina, że człowiek coś zyska, że może posiąść życie. W obliczu tego trzeba jednak być gotowym, żeby Bóg nie przeszedł niezauważony. Nie można przegapić Jego obecności po to, żeby jak najszybciej się dołączyć do Niego, jak tylko ukaże się przed oczami. A tylko Bóg ma moc dać człowiekowi życie. On jest rzeczywiście dobrą nowiną. On jest jedyną wartością. On jest jedynym dobrem. I poza troską o Niego, i to właśnie mówi Jan Chrzciciel w Adwencie Izraela i w naszym Adwencie, Jan Chrzciciel głosi, poza troską o Boga, który jest jedynym dobrem, poza troską o to dobro, nie warto się troszczyć o nic innego.
Spróbujmy zatem w kilku zdaniach podsumować tą liturgię słowa. Z jednej strony ona kontynuuje niewątpliwie wątki z poprzedniej niedzieli, gdzie również Słowo Boże, Ewangelia, dobra nowina, może zabłysnąć pośród największego ucisku i nie tylko może zabłysnąć, ale faktycznie to się dokonuje. Pamiętamy proroka Barucha tydzień temu, który, podobnie jak Sofoniasz, mówił w kontekście wielkiej niewoli babilońskiej narodu wybranego. Apostoł Paweł, który pociesza z więzienia. Łukasz, ewangelista, pamiętamy, kiedy w zeszłym tygodniu informował nas o wystąpieniu Jana Chrzciciela, wymienił konkretne imiona władców, zarysował ten kontekst historyczny, ale w pewnym sensie można by powiedzieć, zarysował ten kontekst ucisku, więzienia, by ostatecznie na tym tle ukazać interwencję Boga, który przychodzi, by wszyscy ludzie ujrzeli zbawienie. W zeszłym tygodniu słyszeliśmy, że Jan Chrzciciel, bohater także dzisiejszej Ewangelii, otrzymał słowo Boga na pustyni, po to właśnie, aby mógł się stać Jego głosem. To jest niezwykle ważne, usłyszeć słowo Boga. To słowo, które mówi nam i przekonuje nas nieustannie, że rzeczywiście dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Żadna niewola, żadne więzienie, żaden system, żaden układ, byśmy powiedzieli, czy polityczny, czy ekonomiczny, żaden aparat nacisku, dyskryminacji nie jest w stanie zatrzymać objawiającego się Boga. Nie jest w stanie niejako konkurować z mocą Boga. I to jest właśnie sedno, serce tej dobrej nowiny, tej radosnej nowiny. Dobrej nowiny, którą określamy jako Ewangelia. która przychodzi do nas kolejny raz w tym Adwencie. Trzeba być czujnym, prawda? Powiedziałem, usłyszeć słowo Boga. Właśnie dlatego tym ważnym elementem przeżywania Adwentu jest czuwanie. Czuwanie o poranku, roraty, ta msza święta sprawowana o świcie, kiedy przechodzimy z ciemności do światła, kiedy uświadamiamy sobie także konieczność owego światła, aby się nie zagubić w ciemnościach. Światła, które z niezwykłą mocą rozświetla ciemności, bo to światło symbolizuje właśnie działanie Boga, który wkracza w historię, wkracza w świat często pogrążony w ciemności. Świat, który czasami w tych ciemnościach, jak w ciemnym labiryncie, się gubi, z trudnością znajduje tą drogę wyjścia i potrzebuje tego światła, by to wyjście znaleźć, by się nie zagubić. Właśnie Bóg przychodzi, wchodzi w tę ciemność świata, naszego życia, czasami różnych sytuacji, naszych doświadczeń, aby dać nam światło, oświetlić naszą drogę, ale to światło oznacza także Jego zbawiającą moc. O własnych siłach sobie nie poradzimy. No, musimy ciągle rezygnować z tej pokusy, próby załatwiania nawet własnego zbawienia przy pomocy własnych sił, właśnie własnych pomysłów. Dlatego to słowo nas wzywa dzisiaj do tej niezwykłej otwartości wobec przychodzącego Boga, wobec Jego obecności, ale obecności, która jest zbawiającą mocą, mocą wyprowadzającą nas z ciemności. Czy rzeczywiście słuchamy Bożego Słowa? Czy to Słowo, jak mówi psalm, staje się światłem dla ścieżek naszego życia? Czy to Słowo rzeczywiście oświetla naszą egzystencję? Czy szukamy rozwiązań, jak to mówimy, w świetle, w mocy tego Słowa? To są właśnie pytania, które stawia nam dzisiejsza liturgia. Czy to doświadczenie także działania Boga, Jego mocy, tej Jego obecności potężnej, mocnej, jest dla nas źródłem nadziei, źródłem mocnej, niezachwianej wiary, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy znajdujemy się w sytuacjach właśnie naszego ucisku, naszego więzienia, naszych trudnych sytuacji, z których wydaje się, że mogą być bez wyjścia, czy są bez wyjścia po ludzku rzecz biorąc. Czy rzeczywiście wtedy trzyma nas ta nadzieja płynąca z faktu obecności Boga, z tego, że nie jesteśmy sami. Czy ta nadzieja jest źródłem naszej radości? Niedziela, którą przeżywamy, trzecia Adwentu, jest właśnie niedzielą radości. Słyszymy u proroka Sofoniasza: raduj się, córo Syjonu, raduj się, Jeruzalem. Słyszymy u świętego Pawła to wezwanie, abyśmy właśnie byli, radowali się w Panu. Jeszcze raz powtarzam wam, radujcie się. I abyśmy z radością to, co będziemy śpiewać w psalmie tej liturgii, głosili z weselem, że Bóg jest pomiędzy nami. Abyśmy nigdy tej prawdy nie dali sobie odebrać, nie dali w sobie zagłuszyć i abyśmy, co więcej, nie tylko tą prawdą żyli, ale stawali się coraz bardziej świadkami, i to radosnymi, pełnymi nadziei, świadkami, którzy będą głosić światu z weselem, że Bóg jest między nami.
I przypomnijmy, trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Dzisiaj Słowo Boże komentują ksiądz profesor doktor habilitowany Paweł Podeszwa z Gniezna, moderator dzieła biblijnego imieniem Jana Pawła II w Gnieźnie i ksiądz doktor Piotr Kot, również rektor Wyższego Seminarium w Legnicy i wykładowca w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Zapraszamy naszych słuchaczy już teraz do telefonów, do dzielenia się na antenie Radia Maria, też do swoich myśli, które zrodziły się po wysłuchaniu Słowa Bożego. Zapraszamy numery dla Polski Północnej 56 655 23 55, do zagranicy 56 655 23 33 56 655 23 66. I już czekamy za moment na pierwsze telefony i rozmawiamy na antenie Radia Maryja.
Pośród ciemności wciąż szukamy drogi, która prowadzi do Bożej jasności. Więc Cię prosimy, miłosierny Panie, Ty sam nas prowadź, Ty sam nas prowadź.
Ty, który jesteś miłością odwieczną i który kochasz wszystkich ludzi, Panie, który rozlewasz miłość we wszechświecie. Pozwól się znaleźć, pozwól się znaleźć. Miłość się znajdzie, a miłość się znajdzie.
Nocy nowy dzień nastaje, dzień pełen słońca i pełen jasności. Niech Twoje światło wzmocni w nas nadzieję życia w miłości, życia w miłości.
Miłość Cię znajdzie, miłość Cię znajdzie, a miłość Cię znajdzie, znajdzie Cię. O ja, miłość Cię znajdzie.
I mam już pierwszy telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja, Szukając Słowa Bożego. Słuchamy.
Szczęść Boże, ksiądz Tomaszowa Mazowieckiego.
Szczęść Boże, witamy. Bardzo prosimy.
Powiedział ksiądz tłumaczący Słowo Boże, że ten, kto potrafi korzystać z mocy Boga, jest z Nim zjednoczony. Ja wczoraj miałam taką bardzo trudną sytuację zdrowotną, która naprawdę napełniła mnie wielkim lękiem. Ja sama się sobie dziwiłam, ale nie byłam w stanie tego zmienić. Już byłam kiedyś w podobnej sytuacji, było bardzo dużo modlitwy i właśnie te słowa nie bój się, nie lękaj się napełniły mnie wielką wiarą, pokojem dzisiaj, bo rzeczywiście, kiedy pozwolimy się Bogu ogarnąć właśnie Jego obecności, otoczyć opieką, współczuciem, pocieszeniem, wszystko jest inaczej, a Bóg jest taki cierpliwy i czuły. Te wszystkie jego piękne słowa, nie bój się, nie lękaj. Księża będą pewno wiedzieć lepiej, ale ja kiedyś przeczytałam, że podobno w Biblii 360 razy Bóg mówi, nie bój się, nie lękaj się. A więc na każdy dzień zostawia nam te piękne słowa. Przecież tyle jest w nas lęków i wokół nas trudnych sytuacji. Boimy się biedy, samotności, starości, niespodziewanych nieszczęść, przede wszystkim też śmierci. Ale my wierzący nie powinniśmy żyć w cieniu śmierci, tylko to Bogu oddawać i pozwalać ocienić się Najwyższemu. On tego pragnie, tak jak właśnie ksiądz powiedział, jest wojownikiem i za nas i w nas chce walczyć o dobro, właśnie o ten cudowny pokój, o ufność, bo nie siłą, nie mocą naszą, lecz właśnie mocą Bożą i Ducha Świętego wszystko zwyciężamy. A te nasze słabości, choroby, smutne sytuacje są właśnie okazją do tego, żeby Jego moc się objawiła i żeby to nas napełniło kolejną wielką radością, podniosło wysoko i też pozwoliło im z innymi się podzielić. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy naszych księży.
Dziękuję za to świadectwo, bo rozważaliśmy z księdzem profesorem Pawłem Słowo Boże, próbujemy wniknąć w jego tajemnice, ale niezwykłe jest doświadczenie działania Słowa Bożego w życiu człowieka i to świadectwo Pani o tym, jak można korzystać z mocy Boga, jest niezwykłe na tę niedzielę Gaudete. To jest niedziela taka, powiedzmy, jak każda inna. Jesteśmy w czasie Adwentu, przeżywamy różnorakie problemy indywidualnie w życiu, też i społeczne, globalne, ale ta niedziela jest nam dana i to słowo pańskie właśnie po to, żebyśmy mieli głębokie przeświadczenie, my chrześcijanie, zwłaszcza ludzie wierzący, że nie ma takiej sytuacji, która wymknęłaby się spod kontroli Pana Boga. To znaczy w każdej sytuacji można korzystać z mocy, która jest w Bogu. To jest moc miłości. Właśnie w proroctwie Sofoniasza to bardzo mocno wybrzmi. Bóg mówi, ja chcę odnowić swą miłość. To znaczy, że Bóg nigdy nie przestaje kochać człowieka. Pan Bóg jest miłością, to jest istota Boga. Bóg jest miłością. Natomiast są takie momenty w naszym życiu, kiedy bardzo mocno doświadczamy tej miłości, która nas podnosi właśnie, że to jest miłość mocarza, że to jest miłość niezwyciężona, że nie ma takiej siły w świecie, która mogłaby nas tej miłości pozbawić, odłączyć nas od tej miłości, jak pisze święty Paweł w liście do Rzymian. To doświadczenie człowieka, który korzysta z tej mocy miłości jest niezwykłe i to jest prawdziwa Ewangelia, którą chcemy jako chrześcijanie też nieść do świata, żeby cały świat przeżywał nieustannie taką niedzielę gaudetę, radości, że oto przeżywamy różne trudne sytuacje, mamy przed sobą perspektywę tego biologicznego umierania, ale w tym wszystkim może objawić się moc życia, która jest z Boga. To jest źródło prawdziwej radości i nadziei człowieka.
Święty Paweł o tym też zapewnia, ciągle przypomina. Tu mam taki fragment książki, Szaleństwo chrześcijan, takie jedno zdanie. Ewangelia podróżuje z Jerozolimy do Rzymu wraz ze skutym łańcuchami Pawłem. Paweł skuty z łańcuchami, ale jedzie, wiezie ze sobą dobrą nowinę, Ewangelię, prawda? Nie patrząc na wszystkie przeszkody, wie, że musi, chociaż ma i przeszkody, i ludzi, jest osądzany, i Sanhedryn, i faryzeusze.
Można by, przepraszam, że wchodzę słowo, ale można by powiedzieć, że można skrępować i uwięzić ewangelizatora, tego, który głosi Ewangelię, ale to nie jest równoznaczne ze skrępowaniem czy uwięzieniem Bożego Słowa.
Mocy ducha.
Mocy ducha, prawda? Zamknięcia właśnie Boga w jakimś więzieniu, w którym go będziemy mogli strzec. Jakiś paradoks czasami tej, jak patrzymy na historię rozszerzenia się Ewangelii, to im bardziej Boga chciano wyeliminować i zamknąć go, czy sprowadzić na margines ludzkiego życia, tym wydawałoby się, że on bardziej jest obecny w życiu człowieka, w życiu, w historii świata.
Mógłby Paweł też powiedzieć dość, prawda? Wystarczy. Już się gdzieś tam w połowie tych, po pierwszej podróży powiedzieć: wystarczy mi, mam dość, Panie Boże, bo już to i to mnie spotkało, i prawda, i wypadek morski, tak, i tak dalej.
Policzył te swoje rany. Też tak. W tym, że ta Ewangelia w ten sposób wypełnia się w jego życiu, że jak sam mówi, dopełnia udręk samego Chrystusa, że ma rzeczywiście w konkretnym, wymierny sposób udział w męce, w śmierci, w umieraniu Jezusa, właśnie śmierci, która jest jednak, jak już to zostało powiedziane, bramą czy drogą do nowego życia.
Jest takie niezwykłe świadectwo właśnie jednego już nieżyjącego kardynała Franciszka Nguyen Van Thuana. Zostało po nim kilka książek, które można czytać, między innymi Świadkowie Nadziei. To jest kardynał
Wietnamu, tak.
Wietnamu. Kilkanaście lat spędził w więzieniu.
Bez światła prawdopodobnie, tak? Scena była bez okien.
Tak, to były różne sytuacje. To on był w izolatce 9 lat, ale co było ciekawe, w jednym z więzień, w którym przebywał, zamienił właściwie tę grupę więźniów w grupę wieczystej adoracji, w którym triumfowała moc Boga właśnie w tych ciemnościach, w kajdanach, w cierpieniach. Ci ludzie byli po ludzku ograniczeni, ale wewnętrznie byli wolni, wolniejsi od strażników, wolniejsi od całego systemu, który ich krępował. Więc to jest właśnie moc Boga, moc ducha, której nie można zamknąć ludzką przebiegłością, pomysłowością, nienawiścią. Bóg jest wojownikiem triumfującym, jest miłością, która nie gaśnie i która nie da się pozbawić mocy. I to chcemy też głosić jako chrześcijanie sobą.
Mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy już.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha.
Witamy.
Ja też chcę nawiązać do tego słowa właśnie z listu do Filipian, gdyż ono jest tak bardzo zachęcające ludzi wierzących do tego, żeby właśnie nie chodzili sami ze swoimi troskami, nie chodzili właśnie obciążeni tym, co ich spotyka, lecz żeby w ufności do tego, że Pan Bóg jest po prostu kochający człowieka i dał swojego Syna po to, żeby właśnie dał swoje życie dla zbawienia tegoż człowieka, każdego z nas, i żeby być wolnym od tego w tym właśnie, że Pan Bóg wie najlepiej, jak doskonale rozwiązać każdą po prostu sytuację, każdą trudność, nawet sprawy dotyczące zdrowia, i właśnie, że Pan Bóg chce, żeby w takim złożeniu tej sprawy na Niego i podziękowaniu za Boże rozwiązanie, w błaganiu tym właśnie o to Boże rozwiązanie, żeby towarzyszył nam właśnie ten pokój w naszym umyśle, w naszym sercu, żeby ten pokój właśnie, który przewyższa wszelki umysł, jak Słowo Boże tutaj mówi. Ja myślę, że to nie tylko tak, żeby właśnie zwracać się tak jakby na zasadzie po potrzeby, że jak w myśl takiego powiedzenia, że jak trwoga, to do Boga, ale myślę, że ważne, żeby przede wszystkim być jak najbliżej Pana Boga. I chciałbym jeszcze takie słowo do tego z Księgi Jeremiasza podać, żeby właśnie samego Boga tak bardzo pragnąć, bardziej pragnąć samego Pana Boga niż właśnie rozwiązania spraw, które są w naszym życiu, bo to się co prawda jedno z drugim wiąże, ale żeby bardziej pragnąć samej bliskości Pana Boga. I to z Księgi Jeremiasza, z rozdziału 29, od wiersza 12 do wiersza 13. Będziecie mnie wzywać, zanosząc do mnie swe modlitwy, a ja was wysłucham. Będziecie mnie szukać i znajdziecie mnie, albowiem będziecie mnie szukać z całego serca. Dziękuję uprzejmie, z Panem Bogiem.
Dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie.
Bardzo dziękujemy również za tą refleksję, która rzeczywiście jest wspaniałym komentarzem do Słowa Bożego tej dzisiejszej niedzieli, tej niedzieli, którą komentujemy. Ta radość, o której mówi apostoł Paweł, i to wezwanie, które kieruje do wspólnoty, także do nas, oczywiście ona jest ostatecznie motywowana przez głęboką wiarę, a wiara to przecież nic innego jak zaufanie do Pana Boga. Dlatego Paweł rzeczywiście mówi: zbytnio się o nic nie troskajcie. Proście Boga, bo uznajecie, rozpoznajecie w Nim jedyne źródło łaski. Jeśli sami z siebie nie możecie, to szukacie tej pomocy poza sobą. Przedstawiajcie wasze sprawy Bogu w modlitwie i błaganiu, ale Paweł też mówi z dziękczynieniem. To jest rzecz ciekawa, że tak jakby chciał nam również dać do zrozumienia, że my prosimy Pana Boga o to różnego rodzaju łaski, które są nam potrzebne, ale ma to być modlitwa błagalna, ale z dziękczynieniem. Z dziękczynieniem również za tą sytuację, które Bóg w jakimś planie zbawienia, który się realizuje w naszym życiu, daje nam przeżywać, bo one nam wiele mówią, bo one nam wiele uświadamiają, bo one przynoszą niezwykłą prawdę o Bogu, o tym, kim On jest, ale także o naszym życiu, kim my jesteśmy. I te sytuacje także niewygodne, można powiedzieć, jak głód, prawda? To wszystko, o czym mówi święty Paweł, różnego rodzaju forma ucisku, czy fizycznego, czy takiego emocjonalnego, czy psychicznego, może również być dla człowieka pewną, jeśli tak można powiedzieć, szansą, pewną łaską, która będzie go jeszcze bardziej otwierała właśnie wobec Boga, Boga, który właśnie walczy o człowieka, który jest tym mocnym mocarzem, tym pełnym mocy, który przychodzi, aby wyprowadzać nas, czy przeprowadzać nas przez tą ciemną dolinę nieraz naszego życia, w której zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną, bo Ty jesteś moim pasterzem i pozwalam się Tobie prowadzić.
Dziękujemy. I kolejny telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jeżeli już gaudete, no to było powiedziane moment temu, no to ta wdzięczność, no wdzięczność księdzu profesorowi Pawłowi, ojcu Januszowi, zapomniałem imię jeszcze.
I ksiądz jeszcze profesor jest...
księdza profesora.
Piotr też, Paweł i Piotr. Piotr.
No, no nic, no to mnie tak szalenie uderzyło, że dokładnie taka, że dokładnie to samo było w 81 roku, ta sama konfiguracja czytań, kiedy człowiek honoru w cudzysłowie ogłosił nad naszą ojczyzną stan wojenny rano. Tam powybierali moich przyjaciół już nad ranem, aresztowali ich i wszyscy się baliśmy o naszego profesora Józefa, filozofa, że jego chyba też zamknęli, bo on był tym ideologiem Solidarności. A tu się okazuje, że ksiądz Józef Tischner wyszedł do ołtarza o godzinie 1:00 u świętej Anny, tak szeroko drzwi były otwarte, akademicki kościół uniwersytecki w Krakowie. I to było, i tego nigdy nie zapomnę, dlatego że widać było przez te szeroko otwarte drzwi, jak tam już chodziły tam po ulicy tej Jagiellońskiej takie czwórki, po dwóch policjantów, po dwóch żołnierzy, tam mówi święty Łukasz w tej perykopie ewangelicznej, tam o tych żołnierzach nakazuje ci to, masz robić to i tak dalej, i tak dalej. I wtedy padły takie znamienne słowa. Bo to był moment takiego szoku, tam doktor Pułtawska musiała mieć specjalne zezwolenie, żeby jechać z wykładem do Lublina wtedy, bo to już było wszystko pozamykane. No i homileta powiedział w ten sposób: no dzisiaj jest ta niedziela Gaudete, mamy się radować. I tak rozłożył ręce trochę jak Rejtan, no i mówi: gdzie tutaj szukać tej radości? No i po pewnym momencie takiej refleksji powiedział: a może dzisiaj trzeba byłoby wrócić do tego momentu, kiedy pusty grób naszego Odkupiciela, Zbawiciela, był bardzo ściśle otoczony przez wojsko. Tylko że to wojsko nie wiedziało o tym, że ten grób jest już pusty. To sobie bardzo jakoś głęboko zapamiętałem, a potem doktor Wanda do mnie jeszcze potem mówi: a słuchaj, na parę pokoleń do przodu jest jakby koniec, powiedziała, z komuną, takiej prywatnej rozmowy. I teraz zastanawiam się, że jak to się dziwnie jakoś historycznie powtarza, bo przecież pojechał mój przyjaciel i mój prefekt, żeby kanonizować naszych dwóch franciszkanów tam gdzieś w Andy, którzy twardo postawili temu antychrystowi komunistycznemu, postawili nie. Zapłacili życiem. Przecież tam chodziła była walka z komunizmem i oni pojechali tam walczyć z nim, a tu się okazuje, że te 50 lat tego weleno, tej zarazy, jeszcze ciągle nie może nas tutaj w kraju opuścić. Także to niejako się powtarza, ale jednak dziękuję za te słowa, bo rzeczywiście ten Bóg wielki, ten cudowny nasz Stwórca i Odkupiciel, on właśnie prowadzi do tego, że nawet te lęki, jak ksiądz profesor mówił, no te nasze takie, no amarece tam powiedzmy, one są jednak mniejsze od tego, że my mamy w naturę wpisaną konsekwencje jego zmartwychwstania. I to nas właśnie trzyma w tym sensie, że my tą siłą i tą mocą jesteśmy w stanie wszystko jakby pokonać, mało tego, przy całej swojej kruchości i słabości podzielić się jeszcze właśnie z innymi.
No właśnie, panie Krzysztofie, więc dzielimy się z innymi jeszcze czasem.
Dobrze.
Dajemy im czas. Dziękuję bardzo, pozdrawiamy serdecznie.
Bo rzeczywiście
Bóg zapłać. Pan zawsze nie ma pytań, tylko raczej się dzieli jako ten trzeci, bym powiedział tutaj, egzegeta. Więc, ale bardzo proszę, posłuchaj Paweł, tak?
Tak, uśmiechałem się, jak mówił pan tutaj, który do nas zadzwonił, ponieważ mam dokładnie takie samo wspomnienie. Byłem wtedy w 8 klasie szkoły podstawowej i kiedy poszedłem na mszę świętą ranną, niedzielną, to proboszcz mówił kazanie z wielkim zaangażowaniem o radości chrześcijańskiej. Potem się okazało, że nie wiedział jeszcze, co się stało, bo nie włączał żadnego radia, nie wiedział, telewizji,
tak.
Teleranka, tak, bo było za wcześnie i ludzie rzeczywiście patrzyli z wielkim zdziwieniem, jak proboszcz w tej sytuacji może mówić o radości chrześcijańskiej. I rzeczywiście to świadectwo, taka konkretyzacja również pewnych faktów, jak patrzymy na historię Kościoła, na nasze doświadczenie, że ta moc Boga ostatecznie zwycięża. Czasami potrzebna jest cierpliwość. My mówimy, że Bóg ma wiele cierpliwości względem człowieka. Mówi jeden z teologów, trzeba mieć też wiele cierpliwości wobec Boga, prawda? My byśmy chcieli, aby ta moc objawiała się w sposób natychmiastowy i rzeczywiście czasami nawet przychodzi ta pokusa wyznaczania Panu Bogu zakresu Jego działania, ale to Słowo Boże nas zachęca do takiego szerszego spojrzenia, jakby z szerszej perspektywy, że różnych sytuacji doświadczamy, które mogą nam stawiać pytania, które są nawet uzasadnionymi pytaniami, dlaczego Bóg milczy, dlaczego nie działa, dlaczego w jakiś bezpośredni sposób nie stara się ze swoimi wyznawcami, ale ostateczne zwycięstwo jest w Jezusie Chrystusie i my w to zwycięstwo zostaliśmy włączeni przez nas chrzest, który nas zadłużył w śmierci i doświadczamy nieustannie tego umierania, ale także przede wszystkim zmartwychwstaniu Jezusa.
Dziękuję bardzo i kolejny telefon chcemy odebrać. Bardzo prosimy, Radio Maryja, proszę bardzo.
Witam serdecznie. Chciałabym bardzo pozdrowić wszystkich ojców, a w szczególności księdza profesora Pawła. Dzwonię z Niemczech, z koło Bydgoszczy, bym nie wiedział dlaczego. Pozdrawiam. A po drugie chciałam się zapytać, ponieważ nasunęła mi się taka refleksja. W objawieniach siostry Faustyny Kowalskiej było, że Pan Jezus ucieka z serc tych, którzy mają grzech ciężki. Czy Pan Bóg nie związuje sobie rąk z drugiej strony tym, że po prostu, albo też spotkałam się też z taką tezą, że nie wysłuchuje, czy to nawet, że nie wysłuchuje modlitw ludzi grzesznych. To jakby, może się to interpretuje, ale tak to jakoś zrozumiałam. W związku z tym, jak może Pan Bóg potem działać, skoro ucieka z serc ludzi grzesznych, jak również nie wysłuchuje tych, powiedzmy, próśb grzeszników. Czyli powiedzmy, jakby mamy tutaj przykład całych społeczeństw, są pozbawione jakby dobra, można by było powiedzieć, chociaż trudno tak powiedzieć do końca, ale na przykład to, co się dzieje na przykład tam wśród tych terrorystów i tak dalej. Czy Pan Bóg ma w ogóle szansę tam działać i czy w ogóle działa? Także dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, z Panem Bogiem przyłączam się na odbiór.
Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie Panią Izabelę.
Dziękujemy bardzo za także pozdrowienia. To może ja zacznę, bo poczułem się wywołany do odpowiedzi. To jest zawsze pytanie, czy serce zamknięte dla Boga, czy Bóg ucieka od człowieka, czy człowiek ucieka od Boga, odwraca się od Boga. Bóg jest Bogiem cierpliwym. Bóg nieustannie od samego początku w poszukiwaniu człowieka, prawda? Widzimy od samego raju, kiedy zgrzeszył człowiek i Bóg wie, co się stało i można powiedzieć, serce Adama jest zamknięte w pewien sposób dla Boga, to jednak Bóg wychodzi w poszukiwaniu tego człowieka, zwraca się do niego, kieruje jego słowo. Bóg nie rezygnuje łatwo z człowieka. Kieruje słowo, to słowo wyprowadza Adama z tych zarośli, prawda? Przynosi mu prawdę o nim samym. Dlatego wydaje mi się, że nie możemy powiedzieć, że Bóg odwraca się od człowieka. Bóg szanuje wolność człowieka. Jeżeli człowiek dokonuje pewnych wyborów, to Bóg je szanuje, ale nieustannie ta łaska puka niejako do drzwi, prawda? W Apokalipsie mamy ten piękny obraz Boga, Jezusa, pukającego do drzwi ludzkiego serca, ale oczywiście szanując wolność człowieka, można powiedzieć, że ta klamka do tych drzwi jest po stronie człowieka. To człowiek musi otworzyć, musi pozwolić także na działanie Boga, co nie ogranicza również Boga w jego ostatecznym działaniu w świecie. Nie wiem, czy my do końca możemy powiedzieć, bo my tak naprawdę nie wiemy, jakie jest serce człowieka. Nawet jeżeli on trwa w grzechu ciężkim, jeżeli on nawet modli się w określony sposób, to tylko Bóg tak naprawdę wie, co w sercu człowieka się kryje. I dlatego myślę, że to nie ogranicza w żaden sposób mocy działającego Boga. Może obrazowo mówiąc, Bóg jakby szczególnie musi się zaangażować, żeby pomóc temu człowiekowi, ale Pan Bóg wobec nikogo nie przechodzi obojętny i myślę, że to jest jasna i wyraźna prawda, która bardzo mocno i bardzo często wybrzmiewa często w Słowie Bożym.
Dziękujemy bardzo. I kolejny telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Ja będę pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna to z Lublina dzwoni. Bardzo dziękuję za tą naukę. Dostrzegłam istotę misji świętego Jana Chrzciciela w odniesieniu do Jezusa Chrystusa. Mówi o prostych rzeczach. To, co właśnie Jan Paweł II, pamiętam, mnie też uderzyło, że mamy, cóż mamy czynić? Mamy dzielić się, prawda, suknią, tym, co posiadamy, chlebem, wodą, odzieniem. Później do pracowników różnych zawodów mówię, no, żeby byli uczciwi, prawda, żeby nie przekraczali norm. I tu widzę po to, że kiedy Jezus przyjdzie jako ten król, prawda, miłosierny, no sprawiedliwy, to rozdzieli te owce od kozłów, to owiec do nas, to daj Boże. Kiedy codziennie tym żyliśmy, nie tylko w Adwencie, prawda, powie, pójdźcie błogosławieni, z taką wielką miłością nas przyciągnie do siebie, jako to, tą pszenicę zbierze. Natomiast do tych kozłów, które w ogóle nie wiedzą, o co chodzi, kiedy Jezus mówi, że byłem głodny, prawda, spragniony, nagi, biedny, a w ogóle was to nie interesowało, pójdźcie w ogień nieugaszony. Także tu właśnie też ta moc Ducha Świętego, którą otrzymujemy, uzdania nas, prawda, przez łaskę Chrztu Świętego, żeby postępować według tego nauczania. Tylko tak się zawsze śmiałam, nie wiem, co to znaczy ten omłot, czy to ten ucisk, czy to, ale to przypomnę nieważne, tylko żeby być zawsze przygotowanym, prawda, na ten sąd z kochającym Jezusem Chrystusem Królem. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy bardzo, pozdrawiamy.
Ten obraz, właśnie, który pani przywołała, tego omłotu, prawda, pszenicę, która zbiera do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Zauważmy, że nam ten obraz coś uświadamia, że na ten omłot składa się i pszenica, i plewy. I ten sąd, tego sądu dokonuje ostatecznie Jezus. Nigdy nie powinniśmy wchodzić w tą kompetencję Jezusa i sądzić innych, uważając, że na przykład ja jestem bardziej pszenicą i nadaję się do tego spichlerza, a ten, bo myśli inaczej albo postępuje inaczej, jest już tą plewą skazaną na ogień nieugaszony. Wielokrotnie Jezus o tym w Ewangeliach mówił, prawda, o zbożu i konkolu, o dobrych, złych rybach i wiele innych obrazów, których Jezus używa z życia codziennego, ale przesłanie jest jedno. Ostateczny sąd jest w ręku Boga, bo On naprawdę widzi serce człowieka. Dlatego nam nie wolno osądzać, nie wolno szufladkować ludzi, a jeśli z naszego punktu widzenia, z wartości, które wyznajemy, widzimy, że ktoś postępuje inaczej, niż byśmy tego oczekiwali, to pozostaje nam zawsze świadectwo, dobry przykład życia, życie z wiary, które będzie pociągające, które może być jakimś znakiem zapytania, wstrząśnięcia takiego dla tego człowieka, początkiem jego nawrócenia i ostatecznie modlitwa, aby Bóg ze swoim miłosierdziem również dotarł do tego serca, które wydaje się być, przynajmniej z naszego punktu widzenia, sercem kamiennym, sercem zatwardziałym. Bóg ma swoje drogi, ma swoje ścieżki, które nie są naszymi drogami, które nie są naszymi ścieżkami, dlatego nieraz nam trudno nawet pojąć ten ogrom Bożego działania, bo Bóg często działa tak, że może tam, gdzie byśmy tego oczekiwali albo byśmy się spodziewali, nie bardzo Bóg jest obecny, a tam, gdzie byśmy myśleli, że Go nie ma, albo sytuacje życiowe, które są jakby znakiem braku Jego obecności, są sytuacjami, w których Bóg jest najbardziej obecny i najbardziej mówi, kiedy czasami milczy, kiedy wydaje się być właśnie Bogiem milczącym, bo milczenie też ma zdolność przemawiania. Chodzi tylko o to, abyśmy mieli na tyle otwarte serce, na tyle otwarte oczy, abyśmy dostrzegli Jego obecność i Jego usłyszeli Jego słowo w tych różnych sytuacjach czy kontekstach tego życia, kiedy wydaje się, że pozbawione są one Jego obecności, czy są milczeniem Boga.
Audycja Szukając Słowa Bożego zbliża się do końca, więc chcemy zebrać jeszcze raz te najważniejsze takie okruchy, że tak powiem, z tego stołu Bożego Słowa, czy może nie okruchy, tylko części, i połączyć je w jakąś taką puentę. Niedziela Gaudete. Idziemy do naszych świątyń, kolejna niedziela Adwentu, a mówimy czas przygotowujący nas i czas jednak takiego oczekiwania pełnego nadziei, radosnego oczekiwania na święta Bożego Narodzenia, chociaż może i nie brakuje nam smutków, nie brakuje nam pytań, rozterek. Jak do tego wszystkiego właśnie to Gaudete dołączyć? Bardzo prosimy tytułem podsumowania ksiądz Piotr Kot, ksiądz Paweł, profesor Paweł Podeszwa. Tak?
Najlepszym zebraniem echa słowa to były te dzisiejsze komentarze słuchaczy, za które dziękujemy serdecznie. Ale ja bym, podsumowując, tutaj odniósł się do słów świętego Ignacego Loyoli, który mówi tak, żebyśmy w życiu nie za bardzo zastanawiali się, co nam do tego w tym życiu jest potrzebne. Czy cierpienie, czy obfitowanie. Nie modlę się ani o cierpienie, ani o obfitowanie. Modlę się tylko o to, żebym w każdej sytuacji mojego życia oddawał chwałę Bogu. I przesłanie niedzieli Gaudete jest utrzymane właśnie w takim klimacie. Niezależnie od tego, w jakiej sytuacji zewnętrznej człowiek wierzący się znajduje, to zawsze powinien dziękować Bogu za to, że Bóg jest obecny w jego życiu, za to, że może korzystać z mocy zbawczej, którą daje Bóg. Trzeba pamiętać też o tym, że my cały rok liturgiczny przeżywamy jednak w świetle paschalnym, tym momentem zasadniczym, centralnym jest niedziela zmartwychwstania i to posłanie, czy te słowa Jezusa wypowiedziane do uczniów: idźcie do Galilei, tam mnie spotkacie. I my, ta Galilea ma różne wyrazy, ona wygląda inaczej dla każdego człowieka. Dla jednego to jest sala szpitalna, dla innego to są jakieś problemy w pracy, dla innego to jest radość z narodzin dziecka. Ale we wszystkich tych sytuacjach może objawić się moc Boga, Jezusa zmartwychwstałego, Jezusa żyjącego. I to jest właśnie Ewangelia, którą chcemy w tę niedzielę adwentową trzecią, Gaudetę, przyjąć. Niejako już w bliskości świąt Narodzenia Pańskiego, ale też coraz bliżej jesteśmy paruzji, że oto Jezus zmartwychwstały żyje, idzie pośrodku nas i niezależnie od tego, czy przeżywamy ucisk, kajdany, czy jesteśmy w euforii, w obfitości, On chce pozwalać nam, abyśmy korzystali z mocy życia, która jest w Nim.
Jedno zdanie bym dodał. Adwent w jakiś sposób naturalny koncentruje nas z jednej strony na tym, co było, bo wspominamy, przygotowujemy się do świąt, które będą nam przypominały o przyjściu Jezusa, o tajemnicy wcielenia, która miała swój konkretny czas i swoje konkretne miejsce. Z drugiej strony Adwent, mówimy, jest czasem oczekiwania na ostateczne przyjście Jezusa na końcu czasów, ale trzecia niedziela Adwentu ukierunkowuje nas na trzeci wymiar Adwentu. Adwent oznacza paruzja, oznacza obecność przede wszystkim Boga. Tu i teraz. I to jest nie tylko to, co było i nie tylko to, co będzie, ale koncentrujemy naszą uwagę na tym, co jest. I właśnie z tego faktu, że Bóg jest obecny, działający w tym świecie, rodzi się prawdziwa radość, taki chrześcijański optymizm, który jest budowany na naszej relacji z Jezusem Chrystusem, żyjącym i działającym w Kościele i w świecie.
Bóg zapłać, dziękujemy za dzisiejszą obecność w naszym studiu. Ksiądz profesor Paweł Podeszwa, wykładowca Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, moderator dzieła biblijnego w Gnieźnie.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Dziękujemy i do zobaczenia, do usłyszenia jeszcze za jakiś czas, prawda? Kilka miesięcy pewnie.
Mamy nadzieję.
Tak. I ksiądz dr Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, wykładowca w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu również.
Dziękuję Ojcu i dziękuję wszystkim słuchaczom Słowa Bożego.
Dziękujemy bardzo za telefony, za udział w naszej audycji.